O tym, jak Nachman trafia do jęty i zasypia na podłodze przy jej łóżku. Nachman jest pijany. Kilka kieliszków wystarczyło, bo od dawna nie pił i jest zmęczony podróżą, a mocna tutejsza wódka zbiła go z nóg. Chce wyjść na powietrze, błądzi w labiryncie korytarzyków, szuka podwórka. Rękami maca po chropowatych drewnianych ścianach i w końcu trafia na jakąś klamkę. Otwiera drzwi i widzi malutką izdebkę, w której mieści się tylko łóżko. W nogach tego łóżka piętrzy się stos kapot i futer. Odchodzi stamtąd jakiś człowiek o jasnej, zmęczonej twarzy. Patrzy na Nachmana nieprzyjaźnie i podejrzliwie. Mija go w drzwiach i znika. To pewnie medyk. Nachman zatacza się, dotyka dłonią drewnianej ściany, odbija mu się trunkiem, którym go napojono, i gęsim smalcem. Pali się tu tylko mała oliwna lampka. Malutki płomyk, który trzeba dopiero podkręcić, żeby cokolwiek zobaczyć. Kiedy już oczy Nachmana przyzwyczajają się do mroku, widzi na łóżku bardzo starą kobietę w przekrzywionym czepcu. Przez chwilę nie wie, z kim ma do czynienia. Wygląda to na żart. Umierająca staruszka w domu weselnym. Kobieta ma uniesioną brodę i oddycha ciężko. Leży wsparta o poduszki, jej małe, wysuszone piąstki są zaciśnięte na wyszywanej płóciennej narzucie. Czy to jest babka Jankiela Lejbowicza? Jakuba? Nachmana ogarnia przerażenie i jednocześnie wzruszenie na widok tej dziwacznej starej. Ręką maca za sobą drzwi, szukając skobla. Czeka na jakiś jej znak. Ale stara jest chyba nieprzytomna, bo nie rusza się. Pod rzęsami błyszczy skrawek oka, w którym odbija się światło. Wydaje się pijanemu Nachmanowi, że go przyzywa, więc próbując zapanować nad strachem i wstrętem, kuca przy łóżku. Nic się nie dzieje. Stara z bliska wygląda lepiej, tak jakby spała. Nachman dopiero teraz czuje, jak bardzo jest zmęczony. Opada z niego napięcie, plecy mu się garbią, powieki robią się ciężkie. Kilka razy musi się otrząsnąć, żeby nie usnąć, i już podnosi się, by wyjść, ale mierzi go i przeraża myśl o tłumie gości z ich ciekawskimi spojrzeniami i niezliczonymi pytaniami. Dlatego pewny, że nikt tu nie wejdzie, kładzie się na podłodze przy łóżku na baranim dywaniku, zwijając się w kłębek jak pies. Jest ledwie żywy. Wyssali z niego wszystkie soki. Tylko chwileczkę, mówi do siebie. Kiedy zamyka oczy pod powiekami, widzi twarz Hai, jej zaintrygowany, pełen podziwu wzrok. Nachmanowi robi się błogo. Czuje zapach wilgotnych desek podłogi, a do tego woń szmat niepranych ubrań i wszechobecnego dymu, który przypomina mu dzieciństwo. Wie, że jest w domu. Jęta zaśmiałaby się, gdyby mogła. Widzi śpiącego mężczyznę nieco z góry, z pewnością nie swoimi przymkniętymi oczyma. Jej nowy wzrok zawisa nad śpiącym i, co dziwne, jęta dostrzega jego myśli. W głowie śpiącego widzi innego mężczyznę. Widzi też, że jak i ona, śpiący go kocha. Dla niej ten mężczyzna jest dzieckiem. Drobnym, ledwie urodzonym, wciąż porośniętym ciemnym meszkiem jak wszystkie dzieci, które na świat wyrwały się za wcześnie. Gdy się rodził, wokoło domu chodziły czarownice, ale nie mogły wejść do środka, bo jęta trzymała straż. Trzymała tę straż na spółkę z suką, której ojcem był prawdziwy wilk. Jeden z tych, co włóczyły się samotnie i szukały zdobyczy po kurnikach. Owa suka miała na imię Wilga. Kiedy więc rodziło się dziecko najmłodszego syna jęty, Wilga obiegała dom w koło cały dzień i całą noc, nieprzytomna z wyczerpania, ale dzięki temu czarownice z samą Lilith nie dały rady podejść. Lilith, jakby kto nie wiedział, była pierwszą żoną Adama, a jako że nie chciała być Adamowi posłuszna ani leżeć pod nim, jak kazał Bóg, uciekła nad Morze Czerwone. Tam zrobiła się czerwona, jakby ją obdarto ze skóry. Bóg wysłał za nią trzech groźnych aniołów o imionach Senon, Sansenoi i Somangelow, żeby ją zmusić do powrotu. Napadli ją w jej kryjówce, męczyli i grozili, że ją utopią, ale ona wrócić nie chciała. Potem, gdyby nawet chciała, to już by nie mogła. Nie mógłby jej Adam przyjąć, bo według Tory kobieta, która już spała z innym, do męża wrócić nie może. A kto był kochankiem Lilith? Sam Samael. Musiał więc Bóg stworzyć Adamowi drugą, bardziej posłuszną kobietę. Ta była łagodna, ale dość głupia. Zjadła nieszczęsna zakazany owoc, przez co nastąpił upadek. Dlatego zaczęło obowiązywać prawo. Za karę. Lecz Lilith i wszystkie jej podobne istoty należą do świata sprzed upadku. Dlatego ludzkie prawo ich nie dotyczy. Nie obowiązują ich ludzkie reguły ani ludzkie zapisy. Nie mają ludzkich sumień ani serc. Nie wylewają ludzkich łez. Dla Lilith grzech nie istnieje. Tamten świat jest inny. Ludzkim oczom wydać się może dziwny, jakby narysowany cienką linią, bo wszystko tam jest bardziej świetliste i lekkie, a należące do niej istoty potrafią przenikać przez ściany i przedmioty i przez siebie nawzajem. Nie ma między nimi takich różnic jak tutaj między ludźmi, co są pozamykani w sobie jak w żelaznych puszkach. Tam jest inaczej. I pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem nie ma tak wielkich różnic, tylko te z wyglądu, bo możemy tam ze zwierzętami rozmawiać bezgłośnie i one nas rozumieją, a my je. Tak samo jest z aniołami. Tam są widoczne. Latają po niebie jak ptaki, przysiadają czasem na dachach domów, bo tam też są domy, niczym bociany. Nachman budzi się, kręci mu się w głowie od obrazów. Wstaje chwiejnie i patrzy na jętę. Po krótkim wahaniu dotyka jej policzka. Jest ledwie ciepły. Nagle ogarnia go lęk. Widziała jego myśli, oglądała jego sen. Jęte budzi skrzypienie drzwi, jest na powrót w sobie. Gdzie była? W rozkojarzeniu wydaje jej się, że nie da rady wrócić na twardą drewnianą podłogę tego świata. I dobrze, tu jest lepiej. Czasy plączą się i zachodzą na siebie. Jak mogła kiedyś wierzyć, że czas płynie? Czas płynie. To śmieszne. Teraz jest oczywiste, że czas wiruje. Jak spódnice w tańcu. jak wycięty z lipowego drewna i puszczony w ruch na stole bączek, który utrzymuje w owym ruchu wzrok wpatrzonych weń dzieci. Widzi te dzieci, ich buzie o zaczerwienionych od ciepła policzkach, o wpół otwartych ustach, z gilami pod nosem. To jest mały Mosze, obok niego Cifkę, która niedługo umrze na koklusz. A to Jankiele, Jakubek i jego starszy brat Izaak. Mały Jankiele nie może się powstrzymać. Nagłym ruchem szturcha bączek, a ten zatacza się jak pijany i pada. Starszy brat odwraca się do niego z wściekłością. Cifkę zaś zaczyna płakać. Na to wszystko zjawia się ich ojciec, Leib Buchbinder. Zły, że odrywają go od pracy. Chwyta Jankiele za ucho i prawie go za to ucho podnosi. Potem wymierza w niego wskazujący palec, sycząc przez zęby, że Jakub wreszcie dostanie za swoje i na koniec zamyka go w komórce. Na chwilę zapada milczenie, a potem za drewnianymi drzwiami Jakub zaczyna krzyczeć i krzyczy tak długo, aż nie da się tego słuchać ani nic robić. Więc Leib, czerwony z gniewu, wyciąga małego z komórki i uderza go kilka razy w twarz tak mocno, że dziecku puszcza się z nosa krew. Dopiero wtedy ojciec zwalnia uścisk i pozwala chłopcu wybiec z domu. Kiedy dziecko nie pojawia się na noc, zaczynają się poszukiwania. Najpierw szukają go kobiety, potem dołączają mężczyźni, a wkrótce cała rodzina i sąsiedzi chodzą po wsi i pytają, czy kto nie widział Jakuba. I dochodzą aż do chrześcijańskich chałup. I tam też pytają. Ale nikt nie widział małego chłopca z rozkwaszonym nosem. A wieś nazywa się Korolówka. Z góry wygląda jak trójramienna gwiazda. Tu urodził się Jakubek, o tam, na końcu wsi, w domu, gdzie nadal mieszka brat jego ojca, Jakiew. Jehuda Leib Buchbinder z rodziną przyjechał tu z Czerniowiec na bar mitzwę najmłodszego syna swojego brata, a przy okazji, by spotkać się z rodziną. Przyjechali nie na długo. Za kilka dni mają wracać do Czerniowiec, gdzie się wyprowadzili kilka lat temu. Rodzinny dom, w którym się zatrzymali, jest mały i trudno się w nim wszystkim pomieścić. Stoi przy cmentarzu, więc myślą, że mały Jankiele tam właśnie pobiegł i skrył się za macewami. Jak go jednak teraz wypatrzyć? Taką drobinę. Nawet jeżeli w poszukiwaniach pomaga wschodzący księżyc i jego srebrna poświata, która zalała wieś. Matka chłopca, Rachel, osłabła z płaczu. Wiedziała, że tak to się kiedyś skończy, jeżeli mąż gwałtownik nie powstrzyma się od bicia Jakuba, że właśnie tak będzie. Jankiele, woła Rachel, a w jej głosie słychać histerię. Dziecka nie ma, jakże to? Zabiłeś go, własnego syna zabiłeś, krzyczy do męża. Łapie się płotu i trzęsie nim, aż go wyrywa z ziemi. Mężczyźni pobiegli w dół do rzeki, płosząc stada gęsi pasące się na błoniach. Goniły ich potem małe białe piórka i w końcu dosięgły, spoczęły we włosach. Inni pognali na prawosławny cmentarz, bo wiadomo było, że chłopiec tam chadza, na sam koniec wsi. W to dziecko wdał się demon. Dybuk. Wiele ich, jak się mieszka przy cmentarzu. Jeden musiał w niego wleść, powtarza ojciec, też już przestraszony. Ja mu pokażę, jak wróci. Dodaje zaraz, żeby ukryć swój strach. Co on zrobił? Pyta brat Jehudy Leiba Buchbindera roztrzęsioną Rachelę. Co zrobił? Przedrzeźnia go kobieta. zbierając siły do ostatecznego wybuchu. A co on mógł zrobić? Przecież to dziecko! O świcie już cała wieś jest na nogach. Żydom zginęło dziecko. U Żydy wprapala dytyna! Zwołują się goje. Biorą kije, pałki, widły i ruszają, jakby przeciwko jakiemuś wilkołackiemu wojsku, przeciw podziemnym koboldom porywaczom dzieci, przeciw cmentarnym diabłom. Ktoś wpada na pomysł, żeby iść w las, za wieś, tam jest księża góra, tam mógł uciec. W południe kilku z poszukiwaczy stoi nad wejściem do jaskini. Jest nieduże, wąskie, straszne. Ma kształt babskiego przyrodzenia. Nikt nie chce się tam zapuszczać do środka. Wsunięcie się tam byłoby jak wejście z powrotem do brzucha kobiety. Tam by nie wszedł, pocieszają się. W końcu jeden chłopak o wyblakłych oczach, mówią na niego Bereś, zbiera się na odwagę, zanim wchodzi jeszcze dwóch. Zrazu słychać ich głosy w środku, ale potem cichną, jakby pochłonęła ich ziemia. Po kwadransie pojawia się ten bladooki z dzieckiem na ręku. Dziecko ma szeroko otwarte, przerażone oczy i czkawkę od płaczu. Cała trójramienna wieś opowiada sobie jeszcze o tym wydarzeniu przez kilka dni. A grupa połączonych wspólnym celem wyrostków wielkiej tajemnicy, do jakiej ma się skłonność w tym wieku, zaczyna eksplorację Jakubkowej jaskini. Do izby, gdzie leży jęta, wchodzi Chaja. Pochyla się nad nią, uważnie bada, czy nie drżą jej powieki. Czy jakaś żyłka na zapadniętych skroniach nie pulsuje w rytm słabiutkiego serca? Chaja bierze w dłonie małą, zasuszoną główkę starej jęty. Jęta? Pyta cicho. Ty żyjesz? Co ma jej odpowiedzieć? Czy to jest dobrze postawione pytanie? Powinna raczej zapytać... Czy ty widzisz? Czy ty czujesz? Jak to się dzieje, że przemieszczasz się szybko niczym myśl poprzez rozfalowane falbany czasu? Chaja powinna wiedzieć, jak pytać. Jęta, nie siląc się na żadną odpowiedź, wraca tam, gdzie była przed chwilą. No, może nie dokładnie tam. Teraz jest później. Nie ma to zresztą specjalnego znaczenia. Jehuda Leib Buchbinder, jej syn, a ojciec małego Jakubka, jest porywczy i nieprzewidywalny. Zawsze czuje się przez kogoś prześladowany za swoje herezje. Nie lubi ludzi. Czy nie można sobie żyć, myśląc swoje i robiąc swoje? Zastanawia się jęta. Tego właśnie ich uczono. Będziemy wieść spokojne, podwójne życie, podążając śladem Mesjasza. Trzeba się tylko nauczyć absolutnego milczenia, odwracania oczu, życia w skrytości. Czy to takie trudne, Jehudo? Nie okazywać uczuć, ani nie zdradzać się z myślami. Mieszkańcy tego świata, otchłannicy, i tak nic nie zrozumieją. Wszelka prawda jest od nich odległa niczym Afryka. Podlegają prawom, które my musimy odrzucić. Buchbinder to po prostu awanturnik, ze wszystkimi jest w niezgodzie. To w niego wrodził się jego syn, jest taki sam jak on. Dlatego tak się nie lubią. Wzrok jęty wędruje teraz gdzieś wysoko pod wilgotnymi brzuchami chmur I kobieta bez trudu znajduje swojego syna śpiącego nad księgą. Dopala się olejowa lampka. Jego czarna broda przykryła pismo. Na chudych, zapadniętych policzkach cień uwił małe gniazda. Powieki drżą. Jehuda śni. Wzrok jęty waha się, czy wejść do jego snu. Jak to działa, że wszystko widzi jednocześnie? Wszystkie czasy skłębione, a do tego jeszcze myśli. Widzi myśli. Okrąża głowę syna. Po drewnianym stole wędrują mrówki. Jedna za drugą w wielkim porządku. Gdy Jehuda się obudzi, jednym ruchem zetrze je niechcący z powierzchni stołu.